Naszym porannym gościem jest profesor Fuad Dżomma z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Szczecińskim, ekspert Narodowego Centrum Nauki, specjalista w zagadnieniach związanych z problematyką Bliskiego Wschodu z pochodzenia Kurd. Dzień dobry, szczęść Boże, witamy w Radiu Rodzina, panie profesorze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Widzimy, co się dzieje i patrzymy na ekrany telewizorów, przecierając oczy. W nocy 1 października Izrael wkroczył do Libanu i odwet, który jest nieprawdopodobny. Jak powinniśmy patrzeć na tą sytuację?
No niestety, no bardzo niepokojące jest to, co się dzieje w ostatnim roku właściwie na Bliskim Wschodzie, a dokładnie od 7 października ubiegłego roku, kiedy Hamas atakował Izraelczyków i zabił ponad 1300 osób. Więc odwet Izraela jest po prostu jest ogromny, ponieważ są przy władzy ekstremiści po obu stronach, czy po stronie Hamasu, oczywiście to są ekstremiści, ale po stronie żydowskiej też niestety to są ekstremiści, którzy są w gabinecie Netanyahu i oni dyktują swoje warunki, żeby nadal być z nim, więc oni zmuszają go wręcz do ataków na wrogów Izraela, gdziekolwiek by byli.
I to jest przerażające, to jest bardzo niepokojące, choć zastanawiając się, dlaczego Izrael idzie w kierunku Libanu, patrzymy na Hezbollah i ze zdumieniem i zastanowieniem przyjmujemy informację, że ta największa prywatna armia świata, czyli 100-tysięczna armia bojowników, którzy są bardzo głęboko strategicznie zmotywowani do aktów terrorystycznych, ona ma swoją lokalizację właśnie w Libanie.
Ma swoją lokalizację w Libanie, dlatego że oni są, jakby to Libańczykami, tylko że oni są szyitami, są i ich, powiedzmy, jakby no gdzieś, ich lojalność nie jest wobec państwa libańskiego, tylko wobec Iranu, który też jest krajem szyickim, państwem szyickim. Więc Iran uzbrajał ich, szkolił ich przez tyle lat właśnie, żeby utrzymać równowagi sił na Bliskim Wschodzie z państwem żydowskim. Iran zdaje sobie sprawę, że w każdej chwili ich arsenał atomowy, ich instalacje atomowe mogą być celem ataku przez Izrael, więc to jest karta przetargowa tak naprawdę. Czy to Huti w Jemenie, czy to Partia Boga w południowym Libanie, czyli Hezbollah, ale niestety lojalność nie jest wobec państwa libańskiego. Blokują stanowisko państwa od 2 lat, blokują rządy w Libanie. Praktycznie wszyscy są, ja wiem, to zakładnikami Partii Boga i chrześcijanie, i sunnici, i inne mniejszości, jak alewici albo się druzowie, gdyż ta paramilitarna frakcja ma więcej uzbrojenie niż samo państwo libańskie.
No właśnie i Netanyahu zdecydował się na to, żeby wojska lądowe weszły do Libanu. Widzimy, że już 1 milion Libańczyków w tym przeszło 5-milionowym kraju, a więc niedużym, 1 milion Libańczyków musiało już uciekać i opuścić swój kraj, bo było niebezpiecznie. To są skutki, które przerażają.
To prawda, zawsze są ofiarami wojny uchodźcy, ci, którzy chcą żyć w spokoju, ale jednak, tak jak mówię, Iran raczej tu decyduje, kiedy Partia Boga ma atakować, jak ma atakować, jakie rakiety ma użyć, tym bardziej, że tych rakiet im dostarcza Iran. Ich arsenał rakietowy szacuje się na około 300 tysięcy rakiet. Więc mają czym sobie postrzelać w kierunku Izraela. Izrael z kolei, ich obywatele z północnego Izraela są, ja wiem, to zagrożeni przez tych rakiet, więc myślę, że tym razem nie odpuszczą, póki nie rozbroją albo Partii Boga, albo wyrzucają ich za rzeką Al-Litani, która jest w Libanie w odległości około 20-30 kilometrów od tej granicy izraelskiej. Więc mogą zmusić ich. I myślę tutaj, i to jest bardzo istotne, powiem, że tak, na Bliskim Wschodzie myślę, że wielu państw, w tym i Liban, bardzo się cieszą z tego ataku izraelskiego na Hezbollah, dlatego że osłabią Hezbollah, to bez dwóch zdań. I może w końcu będzie normalne państwo libańskie, może też nikt nie wie, że Liban tak naprawdę, mimo że to jest państwo arabskie z nazwy, ale to jest państwo chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, bo prezydentem musi być zawsze maronita, chrześcijanin w tym kraju. Czyli jakby, powiedzmy, ja wiem, głowa państwa jest chrześcijanin, tak? Chrześcijan jest w Libanie około 47% w tej chwili. Kiedyś to ich liczba była znacznie więcej, około 60-60 parę procent, tylko że w wyniku ograniczenia liczba urodzeń wśród chrześcijan, to liczba muzułmanów jest więcej. Tylko że ci muzułmanie są z różnych opcji też, więc nie można ich, jakby ich utożsamić, że to jest, ja wiem, że jeden islam. Nie, tam są alawici, tam są druzowie, tam są sunnici, tam są szyici i niekoniecznie się ludzie.
Ale powróćmy właśnie do tego momentu, do tej informacji mówiącej o Libanie jako kraju chrześcijańskim. Wiemy, że Liban przyjął bardzo dużą grupę uchodźców z Syrii, kiedy konflikt zbrojny tam z kolei eskalował. I patrząc na tych ludzi, którzy ponownie będą musieli uciekać, no może to nas wprawiać w ogromny smutek.
I co prawda też nie mają w ogóle dokąd uciekać, bo jeżeli wrócą do reżimu, to reżim ich zaciągnie do armii, a część osób jeszcze będzie ukarane za powstanie sprzed 13 lat. Więc część osób z tych Syryjczyków myślę, że nie mają dokąd w tym momencie uciekać. Natomiast teraz dużo obywateli Libanu uciekają do Syrii, mam na myśli tych szyitów. Już wiemy, że trafili nawet na obszary kurdyjskie w Syrii, gdzie to się znajduje zupełnie na północ Syrii, przy granicy z Turcją. Więc ta sytuacja i też trzeba podkreślić, że ta sytuacja ekonomiczna w Syrii jest gorzej niż gorzej, bo ja w kwietniu tam byłem i widziałem to, tam praktycznie nie ma infrastruktury, praktycznie nie ma państwa, nie ma tam nic, tam tylko biedę widziałem. W wyniku wojny po prostu przestał istnieć państwo. To są pseudo-szpitale, pseudo-ulice, pseudo-towary. Tam wszystko jest pseudo tak naprawdę. Tam nic nie funkcjonuje tak jak należy. Więc się nie dziwię, że wszyscy uciekają albo wszyscy próbują uciekać stamtąd do państw europejskich, gdzie dobrobyt oczywiście jest. Także ja nie wiem, gdzie ci uchodźcy z Libanu z kolei bez pomocy organizacji międzynarodowych, myślę, że ci tubylcy z Syrii nie są w stanie im pomóc w jakikolwiek sposób.
Ogromny dramat zwyczajnego człowieka, który w tym konflikcie niestety doświadcza tego dramatu. Jaka jest reakcja areny międzynarodowej? Tak jak wiemy, prezydent Joe Biden powiedział, że Stany Zjednoczone w pełni wspierają Izrael, a sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Austin mówi o tym, że to był odrażający akt agresji, jesteśmy gotowi pomagać Izraelowi. Świat jest z Izraelem. Czy to dobrze?
Dla mnie to jest obłuda, tak? Gdzie był te państwa, kiedy Izrael atakował przywódca palestyński na terytorium Iranu? Czemu nikt wtedy nie potępił, szczerze mówiąc? Nikt. A teraz mówią, że Izrael jest ofiarą? No chyba żarty sobie robią, mi się wydaje, bo Izrael nie jest ofiarą. I Izrael jest najpotężniejszym państwem na Bliskim Wschodzie. Bez dwóch zdań.
Nikt nie zacznie. Mówimy tutaj o potędze militarnej i gospodarczej.
Dokładnie tak. Przede wszystkim, ja wiem, no ta nowoczesna technologia, tak, która mają i potencjał pod każdym względem, jeżeli chodzi o armię. Oni mogą sięgnąć i do Jemenu, i do Iranu, i gdziekolwiek chcą. Nikt ich nie potępia. I to właśnie dlatego ta nienawiść też i do Zachodu tak naprawdę jest, wśród Irańczyków szczególnie. To widzimy teraz i wcześniej. Że oni bez względu na wszystko wspierają Żydów. Jakikolwiek, czy mieli rację, albo czy nie mają racji, to zawsze oni ich wspierają. A myślę, że stanowisko Ameryki, mimo że Ameryka jednak się starała, żeby przestali po prostu w końcu walczyć. Już przynajmniej od pół roku Joe Biden naprawdę się starał, żeby to zawiesić, tą wojnę między Hamasem a Izraelem, między Partią Bogą a Izraelem, ale to niestety się nie udało, ze względu na to, że chyba Netanyahu wie doskonale, że nikt nie ma wpływu na niego w tej chwili, tym bardziej, że jesteśmy przed wyborami w Stanach na początku listopada, więc Ameryka nie może dyktować im swoje warunki. Żydzi w Stanach są bardzo silną grupą, ich lobby jest potężny. Żaden przywódca amerykański nie może mieć wpływu jak Izrael ma się zachowywać. Wręcz przeciwnie, Izrael im dyktuje swoje warunki, jak mają postępować. Więc Ameryka zdaje sobie sprawę doskonale, że teraz władze w Izraelu jest w rękach ekstremistów żydowskich. I niestety wojna potrwa dalej, przynajmniej do wyborów. Do wyborów amerykańskich.
Rodzi się jedno pytanie, czy Ameryka da radę? Widzimy zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, widzimy zaangażowanie, obecność i coraz bardziej napiętą dokładnie sytuację tak w Filipinach. I tutaj kolejny region, czy to jest w ogóle do ogarnięcia?
Rywalizacja się z Chinami, prawda? Bo to też jest bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych. A tu Izrael niestety nie chce słuchać nikogo. Oni są w jakiejś euforii. Zabili tyle przywódców Hezbollahów i Hamasu, więc oni są cały czas w tej euforii zwycięstwa. Tak? Netanyahu myślę, że wczoraj był w szoku, że w końcu ktoś dał odpowiedź, że nie tędy droga. Irańczycy ponad 200 rakiet wysłali w ich kierunku i to trafili do celów. Przynajmniej Irańczycy twierdzą, że około 90%.
Czyli żelazna kopuła, można powiedzieć, nie do końca zadziałała.
Nie do końca była, mimo pomocy Amerykanów, bo Amerykanie też ostrzeliwali do tych rakiet. Więc myślę, że Iran jeszcze ma lepszych rakiet. Ale i tak chyba oni nie posłuchają nikogo i tak będą atakować terytorium Iranu. Myślę, że to tylko kwestia godzin albo kilku dni. To usłyszymy, że Izrael jednak zaatakował Iran. Możliwe, że będą atakowali jakieś instalacje roponośne albo rafinerie ropy. Oddalam taką możliwość, że będą atakować arsenał atomowy Iranu, te instalacje atomowe, bo to wtedy byłby wojna na całość.
Totalna.
Wtedy po obu stronach.
Ale z kolei czy Iran nie użyje swojego arsenału atomowego? Czy tutaj nie powinniśmy się bać?
To jest pod znakiem zapytania, czy w ogóle Iran ma ten arsenał atomowy, bo ma instalacje, wzbogaca uran, ale czy już ma tą bombę, tego już nie wiemy, ale brudną bombę atomową mogą już posiadać, ale to wielka niewiadomo, nikt jeszcze do końca nie wie, na ile Iran ten arsenał atomowy swój rozwinął. Myślę, że to jest kwestia kilku lat, nawet jeżeli w tej chwili Iran nie posiada, to tylko kwestia 2, 3, 4 lat i Iran już będzie w posiadaniu broni atomowej, ale również mogą mieć.
Panie profesorze, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała, takie działania zagrażają stabilności regionalnej i eskalują napięcia w taki już bardzo niestabilny sposób, a wiemy o tym, że wybuchły bomby przed ambasadami Izraela w Sztokholmie i Kopenhadze. Czy ten konflikt, czy to, co się dzieje pomiędzy Izraelem na Bliskim Wschodzie a Iranem i to, co się dzieje pomiędzy Izraelem a Hezbollahem, czy to jest konflikt, który zagraża wojnie światowej?
Nie wydaje mi się, ale zagraża bezpieczeństwu europejskiemu, to bez dwóch zdań, bo jednak Europa to jest bardzo blisko Bliskiego Wschodu. Więc od razu na pewno ceny ropy naftowej wstrzelą w górę, tak? Będziemy mieli tu problemy z gospodarką, jeżeli Izrael zaatakuje, jeżeli będzie wojna na długo i totalna, to Iran również może atakować instalacje roponośne w Arabii Saudyjskiej, w Katarze, w Emiratach, żeby powstrzymać dostaw ropy do świata, tak? Więc myślę, że mają też jakieś ace po prostu w rękawach, mogą je użyć, ale na pewno państwa europejskie są zagrożone, a zwłaszcza kwestia migracji, bo to, co tam się dzieje, może się odbić na liczbę migrantów w kierunku Europie, jeżeli będzie jakaś taka wojna totalna.
A czy powinniśmy spodziewać się zaangażowania Rosji? Tak jak wiemy, w Syrii na początku nie było Rosjan, a potem przyszli. Czy jest takie prawdopodobieństwo?
Nie wydaje mi się, bo Rosja jest na tyle osłabiona i to zajęta swoją wojną. Co prawda może wesprzeć Iranu, bo Iran też je wspiera i wysyła swoich rakiet do Rosji przeciwko Ukrainie. Więc wiemy, że Rosja już wcześniej, pół roku temu, przekazała S-300 tych rakiet przeciwrakietowych, albo czy antyrakietowych, przekazał Iranowi. możliwe, że tak, że wesprzą Iranu w tym konflikcie, ale potajemnie oczywiście to zrobią, ale nie będzie bezpośredniego konfliktu na terytorium Syrii między Rosją a Izraelem, dlatego że obie strony się starają, oba państwa są państwami atomowymi. No Rosja ile ma atomówki, no to każdy wie, natomiast Izrael też posiada między 200 a 300 głowic atomowych. Także to jest potężne państwo atomowe. Więc obie strony na tyle się starają, że nie ma bezpośredniego konfliktu, mimo że stacjonują ci Rosjanie w Syrii i bronią Asada, ale nie będzie konfliktu między tymi państwami. Nie.
Na koniec, zajmuje się pan badaniem też tego czynnika religijnego w relacjach na Bliskim Wschodzie, Hezbollah, Hizballah, czyli Partia Boga, i Izraelici również bardzo religijni ludzie, chrześcijanie również na Bliskim Wschodzie bliscy Boga. Jak to możliwe, że w takim rejonie świata ludzie, którzy są blisko Boga, są przeciwko sobie, że żyją w stanie wojny i to tak bardzo totalnej wojny?
Myślę, że przez tysiące lat tak naprawdę prawie że żyli w zgodzie te trzy religie. Tylko że problem teraz polega na tym, że te trzy religie, tak zwane, ja wiem, no te religie monoteistyczne, doszły po wszystkich stronach do tak zwanych ekstremistów. Ekstremiści w ramach i tej samej religii, jak i w drugiej religii. Między szyitami a sunnitami jest ekstremizm i po obu stronach. Między Izraelem a islamem w tej chwili no ta nienawiść jest ogromna, chociaż państwa arabskie chętnie chcą współpracować z Izraelem pod warunkiem, że powstaje państwo palestyńskie. Oni są otwarci, żeby akceptować państwo żydowskie tam, gdzie ona jest, ale nie kosztem Arabów w Izraelu. Ale...
A czy chrześcijanie też radykalizują się? Czy widać takie
nie.
odłamy?
Nie. Chrześcijanie nie radykalizują.
I to jest ciekawe.
Ich
to jest...
liczba jest tak mała, ich liczba, że oni nigdy nie chcą wojny raczej i pokojowo bardziej, ja wiem, to nastawieni. Nie wydaje mi się, żeby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie się zradykalizowali, dlatego że konflikt tak naprawdę bardziej jest arabsko-izraelski, muzułmańsko-żydowski, ale nie chrześcijańsko-żydowski, ani chrześcijańsko-muzułmański.
Jakie jest rozwiązanie tej trudnej sytuacji? Co by pan mógł doradzić? I
prosty jest, mi się wydaje. Bardzo prosty. Tylko że kto odda ziemi? Ziemia za pokój. Tak miało być. Ale Żydzi coraz więcej osadników i więcej osadników postawili na tych ziemiach palestyńskich i jeszcze się nie zgadzają na powstanie państwa palestyńskiego. Wschodnią tak zwane, ja wiem, to Jerozolimy nie chcą oddać w ogóle. Problem właśnie polega na tym, że Żydzi chcą zachować i pokój, i ziemię. I to jest bardzo trudno do pogodzenia. Trzeba, obie strony muszą ustąpić. I mi się wydaje, że ta strona arabska bardzo dużo ustąpiła, kiedyś oni w ogóle nie akceptowali powstania państwa Izraela na tych ziemiach, a teraz się zgadzają. Akceptują Żydów, ale Żydzi nie są gotowi. Uważają, że ich ziemie to są ziemie obiecane i należą im zawsze.
Tak, ale to też kontekst historyczny Izraela, Żydów. Wiemy, jak długo czekali na swoją ziemię i jaką mają pozycję. Panie profesorze, długo moglibyśmy rozmawiać. Temat,
no właśnie.
Temat bardzo ważny. Koniecznie interesujmy się Bliskim Wschodem i też pamiętajmy o tych ludziach, którzy są uchodźcami. Milion Libańczyków musiało opuścić swój kraj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był profesor Fuad Dżomma z Instytutu Nauk o Polityce Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Szczecińskim, ekspert Narodowego Centrum Nauki. Jeszcze raz dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.